Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, czas na bajkowe tropy. Jutro w kalendarzu Dzień Dzikiej Przyrody. Tej właśnie, która jest naszym naturalnym środowiskiem, w którym żyją dzikie zwierzęta, rośliny. To ona zapewnia nam pożywienie, wodę, powietrze, wiele innych korzyści, jakie płyną z harmonijnej współpracy człowieka z naturą. No właśnie, i tutaj ważne jest to określenie harmonijnej, czyli zgodnej. Ale też dziką, mam wrażenie, przyroda może się stawać dla tych, którzy unikają bezpośredniego kontaktu z nią. Dla wielu z nas las podmiejski, ten, który widzimy nawet tutaj przy Świerkowej za oknami, rozgłośni, może się wydawać dzikim, zwłaszcza jeśli się go unika na szlaku spacerów. A warto powłóczyć się wśród drzew, pogapić na ich korony, poprzytulać do pni i poczuć dziko dobrze w ich towarzystwie, by potem wrócić do książki na przykład, która też potrafi dostarczyć dzikiej frajdy. Dziś rozpoczniemy przygodę, do której myślę, że dołączy chętnie niejedna mama, może i babcia, co najmniej do wakacji będziemy się spotykać z jeżycjadą Małgorzaty Musierowicz. Sama z radością wrócę do tej lektury, tym bardziej, że słuchać jej będziemy w interpretacji samej autorki. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gurdiejew i Zdzisław Wasilewski.
Na dzikim zachodzie zebra chciała żyć, nie wiem czy kowboj takim koniem w paski jeździłby, co to jest, spytałby Indianin. Wielki Manitou, czy ja też mogę jeździć na nim? Co za koń, piękny jak ze snu, ale czy sprawdzi się na prerii taki zebro koń? Piękny jest i ma tyle werwy, lecz jak prrr, wołać doń, dosyć już, zebra płacze szlocha lepiej, sama wiem, chcę być tam, bo Mustanga kocham, a on kocha mnie. Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę, nie martw się, że różnisz je trochę. Uwij gniazdo pośród drzew, zbuduj dom na plaży. Możesz kochać, jeśli chcesz, tego, o kim marzysz. Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę, nie martw się, że różnisz się trochę i na górę możesz wejść, jeśli tylko marzysz. Możesz zrobić to, co chcesz, jeśli się odważysz.
Możesz być w paski albo w kratkę cały, wzdłuż i wszerz, to twój styl. Jeszcze na dodatek możesz grać nawet jazz. Co to jest? Pytają sąsiedzi, cóż za dziwny gość. Pokaż im, no bo muszą wiedzieć, że ten ktoś to jest ktoś. Nie bój się, próbuj, przecież możesz, tak jak zebra i jesteś kimś. I w każdym kolorze musisz sobą być. Ruszaj więc, próbuj, przecież możesz, tak jak zebra, bo cały świat w tęczowym kolorze czeka na twój krok.
Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę, nie martw się, że różnisz je trochę. Uwij gniazdo pośród drzew, zbuduj dom na plaży. Możesz kochać, jeśli chcesz, tego, o kim marzysz. Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę, nie martw się, że różnisz się trochę i na górę możesz wejść, jeśli tylko marzysz. Możesz zrobić to, co chcesz, jeśli się odważysz. Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę,
różnisz się trochę. Uwij gniazdo pośród drzew, zbuduj dom na plaży. Możesz kochać, jeśli chcesz tego, o kim marzysz. Każdy ma to, co chce, jeśli bardzo kocha. Proszę, nie martw się, że różnisz się trochę i na górę możesz wejść, jeśli tylko marzysz. Możesz zrobić to, co chcesz, jeśli się odważysz.
Nie mam wątpliwości, że i zebra, i mustang są częścią dzikiej przyrody i wszyscy w kropki i w kratkę. To cudowne, że każdy z nas różni się trochę. No ale uczciwie trzeba przyznać, że nabroiliśmy. Działania człowieka doprowadziły do tego, że nie ma na Ziemi miejsca, w którym nie obserwowalibyśmy bezpośredniego albo pośredniego, niestety negatywnego wpływu działalności ludzkiej. Ale jak się ma w tym wszystkim ryjówka, dobrzyk, norka zagłady czy żubr pompik, z którymi wielu z nas zapoznał Tomasz Samojlik?
Podejrzewam, że lepiej od autora wyżej wymienionych postaci. No, hasają sobie po tym świecie, który dla nich stworzyłem, czyli po odpowiedniku Puszczy Białowieskiej, bez żadnych ograniczeń. W zasadzie nie widzą, co tu się dzieje dookoła. Może to i lepiej w ogóle, że żyją w takiej nieświadomości, co my ludzie przeżywamy. Od początku miałem takie założenie, żeby moich bohaterów umieścić w takim troszeczkę wyidealizowanym świecie przyrody. Jeżeli się człowiek wczyta w te moje pompiki, ryjówki czy umarłe lasy, to zobaczy, że albo tam człowieka w ogóle nie ma, albo jeżeli jest, to raczej taki mityczny, odległy, czasami jako bohater legend. Bardzo rzadko człowiek się pojawia jako partner zwierząt, jako postać, która cokolwiek gra w moich komiksach poza byciem właśnie takim złym odpowiednikiem Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. Bo są też komiksy takie jak Bartnik Ignat i Skarb Puszczy, czy Ostatni Żubr, które pokazują, że owszem, człowiek jak najbardziej jest pożądanym, zapraszanym, witanym z szeroko otwartymi ramionami gościem w tym domu, tylko musi się umieć zachować. To znaczy nie może tam wpadać z butami i na przykład śmiecić, wycinać. Tylko powinien sobie uświadomić, że jest częścią tej przyrody, na równi ze zwierzętami. To już troszkę wykracza poza moją twórczość książkową i komiksową, a zbliżamy się do aktualnego tematu badawczego, którym zajmuję się w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, bo teraz badam rozwój, ewolucję pojęcia pierwotnej przyrody, pierwotnego lasu, dziewiczego lasu, nietkniętego, naturalnego i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, że to się narodziło mniej więcej w XVIII wieku w opozycji do tego, co ludzie widzieli, co inni ludzie robią z przyrodą. To pojęcie wymyślili filozofowie, czyli ludzie kompletnie niezwiązani z lasem, z użytkowaniem ziemi, z użytkowaniem przyrody i byli przerażeni tym, jak szybko postępuje dewastacja, zwłaszcza lasów, że te lasy, które na oczach filozofów XVIII-wiecznych znikały w zastraszającym tempie, to było największe bogactwo, które człowiek zaprzepaścił. I tak narodziła się koncepcja tej idealnej, nietkniętej stopą człowieka przyrody. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że tam człowiek jak najbardziej miał miejsce w tym idealnym lesie. Tylko właśnie od samego początku był to człowiek, który raczej podziwiał i się uczył, niż człowiek, który chciał to wszystko według swojej modły przeorganizować, wyciąć, zasadzić i tak dalej. To, co jest plagą współczesności, to daliśmy się kompletnie oderwać od przyrody. Ważniejsze są smartfony, ważniejsze są marki butów, samochodów, premiery na Netflixie. Ja nie mówię, że to nie jest ogólnie ważne, ale dla niektórych osób stało się najważniejsze, a przyroda jest nie tylko czymś, czego nie warto poznawać. Czasami staje się przeszkodą w osiągnięciu naszych celów. To jest chyba największa tragedia, że traktujemy tę przyrodę przedmiotowo i boję się, że nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w zasadzie zabrnęliśmy już taką ślepą uliczkę i jeszcze krok dalej wpadniemy w przepaść. No a jak się opamiętać? Otworzyć się na tę przyrodę, to znaczy docenić, że to jest coś ponadczasowego, coś, co było na długo przed naszym pokoleniem, pokoleniem naszych ojców, dziadków i tak dalej. I przy odrobinie szczęścia będzie, tylko że być może już bez nas. To znaczy, ja jestem przekonany, że przyroda przetrwa w takiej czy innej formie. To jest tylko kwestia, czy my w niej przetrwamy. No, żeby przetrwać, to musimy przede wszystkim się troszeczkę ukorzyć, zacząć ją poznawać, nie podchodzić z pozycji siły do przyrody. Jak dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapomnieli o naszych korzeniach. I w komiksach, i w pracach naukowych cały czas zwracam uwagę na to, że my stąd wyrośliśmy. Kiedyś byliśmy z tą przyrodą bardzo mocno związani, ale nie tak jak teraz, że ją wykorzystujemy i eksploatujemy, a potem no, część z nas zdaje sobie sprawę, że narobiliśmy dużo szkód. Kiedyś byliśmy organiczną częścią przyrody. Ciekawe jest to, że człowiek w Puszczy Białowieskiej, którą się zajmuje zawodowo, żył od tysięcy lat, ale to dopiero ostatnie 100 lat to jest takie destrukcyjne człowieka władanie w puszczy. Przez te tysiące lat człowiek jakoś tak harmonijnie potrafił z tą puszczą współżyć. Dzisiaj archeolodzy odkrywają na przykład pozostałości dawnych osad w Puszczy Białowieskiej, po których nie ma destrukcyjnych śladów. To pokazuje, że te rany zostawione przez człowieka tysiące lat temu kompletnie się zabliźniły, co pokazuje, że jakoś tam potrafiliśmy z tej puszczy korzystać, a jednocześnie jej nie niszczyć, nie obracać w niwecz.
W ciągu ostatnich 500 lat wyginęło co najmniej 100 gatunków ssaków, no ale właśnie, czy ta wiedza sprawia, że możemy już tylko się załamać i czekać na ponury koniec? No ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, dzięki wiedzy wiemy, że musimy dużo zrobić, by uniknąć czarnej przyszłości, ale warto rozpocząć tę pracę od siebie i od teraz. Zadbać o przyrodę i dziką, i oswojoną. A proszę bardzo, to podobno wcale nie jest trudne, bo zaczynamy od tak oczywistych rzeczy jak oszczędzanie energii. Brzmi banalnie, no ale ma realne przełożenie na zmniejszenie naszego śladu węglowego. Więc kiedy zostawiamy niepotrzebne włączone urządzenie elektryczne albo światło gdzieś świeci się tam, gdzie nie musi, no to dobrze o tym pomyśleć, że gdyby tak nie było, to przyłożylibyśmy coś dobrego do świata, a po drugie oszczędzanie wody, no to świetnie, każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, ile jej płynie czasami bezmyślnie zupełnie, kiedy na przykład myjemy zęby i nie zakręcamy wody w tym momencie, w którym szorujemy zęby szczoteczką i moglibyśmy jeszcze tak wymieniać i wymieniać drobiazgi, pozornie drobiazgi, które jednak składają się na tę wielką całość. To nie jest takie trudne, wydaje się oczywiste, tylko tyle trzeba, by ocalić świat, tylko i aż tyle, ale wierzę, że razem damy radę.
Bajkowe tropy.
I jeszcze tylko dwie niedziele i w kalendarzu zagości wiosna. Ta meteorologiczna to już jest, chociaż wczoraj łapałam płatki śniegu na wystawiony do nieba język. Warto uważnie obserwować, co dzieje się wokół nas w przyrodzie i cieszyć tym, co za oknem, nawet jeśli wszyscy już bardzo tęsknimy za wiosną.
To znaczy, że pogoda leci jak szalona.
A co to znaczy, że pogoda leci jak szalona?
Jest śnieg, jest słońce, jest deszcz, jest burza, jest pochmurno. Mówi się na to w marcu jak w garncu. To znaczy, że mieszają się różne pogody. Słońce, chmura i jeszcze
deszcz.
Deszcz, śnieg i pochmurna.
A jaka pogoda jest najlepsza do zabawy?
Słońce. To wtedy można wyjść na podwórko i się pobawić.
A już wychodzisz na podwórko bawić się?
Tylko, gdy ten śnieg zacznie. Jemy szybko zupę, stoimy w parach, idziemy, ubieramy się i czekamy na panią, a gdy się już ubierze, to my już idziemy na podwórko i bawimy się na podwórku.
Biegamy, chowamy się, a jak biegłem, to Krzysio mnie popchnął i ziemia i trawa poleciała mi do gardła, ale ją wyplułem.
A myślisz, że śnieg długo będzie z nami?
Jak będzie słońce, to nie.
A co się z nim stanie?
Roztopi się i zamieni się w kawałek wody. I
kałuża. Ja wolę wiosnę, bo można się na placu zabaw bawić.
Bo można pograć w piłkę, jakieś ciepło, albo się pobawić w berka.
Można i w berka, można i pospacerować, do czego namawia Joanna Krukowska.
warto spacerować. Przede wszystkim dlatego, żeby nie przestawać być ciekawskim, bo myślę, że ciekawość, słuchajcie, zaprowadza nas do wielkich rzeczy w całym naszym życiu. I ja uważam, że wcale nie jest pierwszym stopniem do piekła, tak się mówi, tylko jest pierwszym stopniem do zachwytu i do fascynującego życia. Spacery są przede wszystkim bardzo też zdrowe i to wszyscy lekarze wam potwierdzą, powiedzą. Ponoć w niektórych krajach już gdzieś w Azji są spacery wypisywane na receptę. Mam nadzieję, że u nas też w pewnym momencie będziemy dostawali takie polecenia od lekarza, żeby po prostu sobie pójść przed siebie i iść.
Bo dotleniamy mózg.
Dotleniamy mózg. Przede wszystkim ruszamy się, spacery są bardzo...
Uspokajamy się.
Oddech regulujemy i to na nas bardzo wpływa. Ja się na przykład nigdy nie nudzę na spacerze, więc trochę nie rozumiem, jak można się nudzić na spacerze, ale jeśli ktoś z was by się poczuł znudzony, to może sobie takie zadania wykonywać. Ja nie jestem z tych, którzy każą wam wszystko oglądać przez telefon, więc możecie na przykład mieć takie zadania, że wcale nie robicie zdjęć, tylko zostawiacie telefon w kieszeni, ale na przykład oglądacie 3 liście z bardzo bliska i staracie się zapamiętać je jak najbardziej dokładnie i później dopiero w domu musicie je narysować i zobaczymy.
No ale ja tutaj zaoponuję, dlatego że ja nie przepadam oczywiście za nadużywaniem telefonu, ale niektóre aplikacje mają bardzo ciekawe zadania i ja sama mam na swoim smartfonie taką aplikację, która sczytuje ten listek, którego ja nie znam i podpowiada mi jego nazwę.
Tak, jest też aplikacja, z której ja korzystam, która rozpoznaje odgłosy ptaków i mówi, jaki
to jest ptak. I wiemy, kto nam śpiewa.
I wiemy, kto nam śpiewa, dlatego ja nie mówię, że zostawiamy telefon w domu, tylko czasami zostawmy go w kieszeni. Po prostu. I wymyślmy sobie kilka zadań, które nie wymagają telefonu, ale wymagają naszej uważności, naszego skupienia. Tak jak mówiłam, możecie namalować w domu liście, możecie też wziąć kartki do lasu, przyłóżcie kartkę do kory i odrysujcie tę korę, marząc kredką po kartce. Zobaczycie po kilku takich ćwiczeniach, jak różne są drzewa i jak mają różne wzorki na korze, trochę jak nasze linie papilarne, każde ma inne. Możecie też na przykład pomyśleć sobie, jak wyglądałby duch danego miejsca, taki duszek lasu czy duszek łąki i znaleźć taki kamyk albo taką gałązkę, albo taki listek, który uważacie, że jest duchem lasu. Tylko nie bierzcie go ze sobą, tylko właśnie zostawcie go tam, żeby dalej strzegł tego miejsca. I jeśli pójdziecie, jeśli zaczniecie się rozglądać za takimi rzeczami, to gwarantuję wam, że zaczniecie odkrywać coraz więcej fajnych rzeczy, takich rzeczy, których może nawet ja nie odkryłam, bo każdy odkrywa na nowo i każdy odkrywa sam z siebie pewne rzeczy i zawsze jak coś odkryjecie, to podzielcie się tym, czy z rodzicami, czy z opiekunami, czy z rodzeństwem, żeby inni też zobaczyli to, co wy widzicie. Widać bardzo ptaki, to na pewno gęsi, żurawie już są od dawna. Teraz jest marzec, ja bardzo czekam na bociany. Słuchajcie, już one powinny być. Ja mam na swoim podwórku gniazdo. Moje jeszcze nie są. Zawsze takie nerwy, czy przylecą. Mam nadzieję, że przylecą, więc bardzo wyczekuję bocianów. Do końca marca powinny już być, chociaż moje w tamtym roku przyleciały bardzo późno. Już się zaczynałam denerwować, bo już wszystkie były w okolicy oprócz moich. Gdzieś może zaspały, słuchajcie. Ale przyleciały i na pewno widać w baziach. Spójrzcie, jak będziecie w lesie czy na łące, spójrzcie na takie gałązki dłuższe, one już będą puszczały pierwsze pączki. To też zawsze jest takie zachwycające, kiedy ta przyroda po zimie zaczyna kiełkować, zaczyna się budzić. No i zaczyna czuć ziemię, bo przez całą zimę, kiedy jest się w lesie, to te zapachy są takie stłumione jednak przez śnieg, a w tym momencie ta ziemia się budzi, bo ta ziemia jest mokra i kiedy ja na przykład wychodzę na rower i wjeżdżam w las, to rzeczywiście już w nozdrza uderza świetny zapach, więc jak będziecie gdzieś na spacerze, to bardzo mocno wciągajcie nosem zapachy i zobaczcie, jak każde miejsce inaczej pachnie.
Nie bez powodu przecież tak się mówi, że w powietrzu czuć wiosnę. W dźwięku też ptaki coraz śmielej, coraz głośniej świergoczą. Jeszcze chwila i wszystko wybuchnie intensywną zielonością.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Za chwilę czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i będzie no właśnie pierwsza część Jerzycjady, 6. klepka. Nasze bajkowe czytadła zazwyczaj adresujemy do najmłodszych słuchaczy, ale dziś zaproście spokojnie do radioodbiorników mamy, babcie, bo Jerzycjada łączy pokolenia. To jest taka sentymentalna podróż w przeszłość, tym razem w wersji dźwiękowej, by odkryć Jerzycjadę na nowo. Jeśli jeszcze nie znacie rodziny Borejków, a chcecie wiedzieć, jak to dawniej bywało, gdy internet i media społecznościowe nie były centrum wszystkiego i że dawało się żyć i przeżyć, no to właśnie to jest opowieść dla Was. Tym bardziej, że w tym roku przypada 50-lecie Jerzycjady, kultowej serii autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Sama autorka świętowała 80. urodziny w styczniu. Jak sama przyznaje, przez większość swojego życia i pisze, i czyta, i zachęca innych do czytania. No i my w Bajkowych Tropach też zachęcamy do słuchania i czytania i chcemy przypomnieć tę serię Małgorzaty Musierowicz i w ten sposób włączamy się w uroczyste obchody jubileuszu wspólnie z Legimi, które w cyfrowej formie odkurzyło tę serię. Oficjalna inauguracja świętowania 50-lecia Jerzycjady już za tydzień na poznańskich targach książki, a u nas za chwilę. Przypomnę tylko, że Jerzycjada to jest opowieść o losach rodziny Borejków i ich przyjaciół. Akcja toczy się głównie w Poznaniu, w dzielnicy Jerzyce, a w historii mamy i obyczajowe wątki, i humorystyczne, i romantyczne. I chociaż seria adresowana jest głównie do młodzieży, to porusza ważne dla wszystkich tematy, takie jak przyjaźń, miłość, więzy rodzinne. Dzięki ciepłemu stylowi, barwnym postaciom, ale też mądrym przesłaniom, Jerzycjada zdobyła serca naprawdę wielu pokoleń czytelników. Szósta klepka, Kwiat Kalafiora na stałe wpisały się w kanon literatury młodzieżowej. No to my zaczynamy od tego pierwszego tytułu.
Szósta klepka. Czyta Małgorzata Musierowicz. 10 grudnia 1975 roku, jak zwykle w różnych punktach globu, zegary wskazywały różny czas. W Poznaniu była 5 rano. Ulicą Słowackiego, dokładnie tak samo jak wszystkimi ulicami wszystkich polskich miast, pierwsi drżący przechodnie przemykali pod ścianami domów, to oblewając się nieziemską poświatą wydzielaną przez lampy jarzeniowe, to znów ginąc w mroku poranka. Gdyby któremuś z tych niewyspanych ludzi przyszła fantazja spojrzeć w górę, ujrzałby zapewne widok godny uwagi. Ale o 5 rano, w grudniu, fantazja jest ostatnią rzeczą, jaką może się poszczycić przechodzień. O godzinie 5 rano, w grudniu, przechodzień szczęka zębami patrzy pod nogi i sunie do pracy. Nie ma zbyt wiele czasu, żeby się rozglądać. Gdyby miał zbyt wiele czasu, to by raczej wstał o kwadrans później. W tych okolicznościach nikt nie dostrzegł, że na balkonie starego domu z wieżyczką płonie ognisko. Ognisko było imponujące. Płomienie huczały, tryskając snopami iskier. Żywy, migotliwy blask wydobywał z mroku nieruchomą figurkę w kaloszach i swetrze zarzuconym na piżamę. Figurką ową był Bobcio, inteligentny 6-latek, zamieszkujący wraz z rodziną Żaków pierwsze piętro żółtego domu z wieżyczką. Bobcio bawił się właśnie w Nerona. Ciekawą tę postać historyczną wprowadzono w podświadomość Bobcia zaledwie wczoraj. Sprawcą tego był dziadek, który wiódł przy kolacji męczący spór z wujem Żaczkiem. Bobcio siedział właśnie przed telewizorem i oglądał na dobranoc przygody koziołka Matołka. Dziadek, jak zwykle krewki, dał się unieść fali elokwencji i szeroko komentował nikczemne poczynania cesarza matkobójcy, na temat którego właśnie niedawno przeprowadził wnikliwe studia. Bobcio siedział cicho i wlepiał w ekran swoje błękitne oczy, sprawiając wrażenie, że przygody durnego koziołka pochłonęły go całkowicie. Dziadek nie mógł przypuszczać, że jego opowieść zakiełkuje w duszy wnuka, ale zakiełkowała. Szczęśliwie żadna ze zbrodni starożytnego okrutnika nie przemówiła do wyobraźni dziecka tak silnie, jak widowiskowy kazus podpalenia Rzymu. W nocy Bobcio spał niespokojnie. Przed 5 wyrwał go ze snu łomot pojemników na butelki i głośne przekleństwa mleczarza. Chłopiec wyszedł ze swego łóżeczka, wywlókł spod fotela kalosze, po ciemku odnalazł sweter i udał się na balkon, wymijając zręcznie kanapę ze śpiącą mamą. Pamiętał, że na balkonie wujek Żaczek zwykł był palić niepotrzebne zwoje kalek zawierających tajne projekty dla zakładu HCP Cegielski. Wuj używał do tego celu specjalnego kubełka po marmoladzie wieloowocowej. Bobcio wszakże postanowił oddać cesarzowi co cesarskie i rozniecić ognisko wprost na kamiennej posadzce balkonu. Kolka paliła się płomieniem wielkim, lecz krótkotrwałym. Ogniowi groziło wygaśnięcie. Bobcio rzucił więc na stos spory plik tygodników kulturalno-społecznych, kilka nudnych jego zdaniem broszur, dużą ilość własnych rysunków, przedstawiających głównie czołgi, a wreszcie, wiedziony raczej pomysłowością niż wiedzą, chlusnął w ogień resztę denaturatu, którym wczoraj kuzynka Cesia myła szyby w kredensie. Paliło się fajnie. Od denaturatu ogień był jakby niebieski, a kiedy zajęła się firanka, płomienie zyskały piękny odcień żółci. Bobcio byłby dłużej upajał się tą ferią barw. Był jednak mądrym dzieckiem i wiedział, że od firanek na ogół zaczyna się pożar. Tyle przynajmniej spamiętał z pewnego pouczającego filmu w telewizji. Udał się więc spokojnie do łazienki, by nalać wody do dzbanka. Trochę to trwało. Kiedy wrócił, nie było już firanki, ale ogień dogasał. Bobcio polał wodą dywan, na którym tliło się kilka iskier. Chlusnął dla świętego spokoju na okopcone ściany i zalał ostatecznie neronowe ognisko. Potem ziewnął, zrzucił kalosze i wskoczył do łóżka pod ciepłą jeszcze kołderkę. Strasznie zachciało mu się spać.
Fragment 6 klepki swojego autorstwa czytała Małgorzata Musierowicz. I to już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.